Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13:30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Niby wszyscy to wiemy i doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożenia. No my też poruszaliśmy wielokrotnie ten temat, ale cóż się okazuje, że wciąż trzeba o tym mówić, no bo problem nie tylko nadal jest, ale wydaje się, że cały czas narasta. Nasze dzieci bardzo często i z różnych powodów pozbawione odpowiedniego wsparcia nie radzą sobie z natłokiem bodźców, który serwuje im ten galopujący świat. Nikt już teraz za nim nie nadąża. Dlatego też zainspirowała mnie książka Sylwii i Marcina Świsłowskich, trudne nazwisko, pod tytułem Zacznijmy od minuty uważności o tym, jak wspierać dzieci, by lepiej odnalazły się we współczesnym świecie. I przeczytałam pełne zachwytu recenzje o tej książce. Zaprosiłam dlatego autorów, żeby podzielili się z nami swoją wiedzą, doświadczeniami w tej kwestii. Jesteście Państwo ciekawi, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
A w studiu zapowiadani goście jeszcze raz mierzę się z nazwiskiem Sylwia Świsłowska, która prowadzi Polską Akademię Aktywności i Rozwoju Osobistego, a także zajęcia dodatkowe dla kilkunastu tysięcy dzieci w 7 województwach. I Marcin Świsłowski, prezes Fundacji Aktywności i Rozwoju Osobistego. Witam Państwa.
Witamy serdecznie.
Kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, jakoś ze 2 tygodnie temu, bo Państwo jesteście bardzo zajęci, no to mieliśmy rozmawiać o problemie dzieci zagubionych we współczesnym świecie, no ale nie wiedzieliśmy, że będziemy mieć taki wstrząsający przyczynek do tej rozmowy. Mam oczywiście tu na myśli tę głośną aferę pedofilską, którą ujawnił jeden z youtuberów. Obejrzałam ten filmik Wardęgi. Państwo też?
Tak.
Tak. I jestem pewnie tak jak i Państwo i większość rodziców, bardzo tym wstrząśnięta. Oczywiście sprawą zajmuje się prokuratura, politycy teraz obwiniają się nawzajem, no z racji tego, że wybory za tydzień, no to jeszcze bardziej się obwiniają. A ja pytam Państwa z perspektywy rodzica, jak do tego doszło, że właśnie rodzice tych poszkodowanych nastolatek nie mieli o tym pojęcia, no bo przecież gdyby mieli, to zawiadomiliby chyba prokuraturę, poruszyliby niebo i ziemię, tak mi się wydaje, żeby przede wszystkim ukrócić ten proceder, zabić go w zarodku, no i walczyć o sprawiedliwość i te osoby, które krzywdziły te nastolatki, żeby je spotkała odpowiednia kara. Dlaczego? To był 2015 rok.
Ja myślę, że na pewno jest to coś, co tutaj ci youtuberzy i wszystkie osoby, które popełniają tego typu czyny, powinny ponieść konsekwencje. I bardzo dobrze się stało, że już takie poważne służby się tym zainteresowały. I ja kiedy myślę o tej sprawie, to bym spojrzał na to z takiej może trochę szerszej perspektywy, tak? Czyli tak jakby my dzisiaj widzimy efekt, czyli młodzi ludzie, nastolatki, właściwie dzieci, tak, z jakiegoś powodu bardzo dużo spędzały czasu w sieci, w internecie, tak?
I cały czas spędzają, to się nic nie zmieniło od 2015.
Tak, bardzo dużo czasu spędzały, tak? I tak jakby to, że doszło do tych sytuacji, do jakich doszło, no to było wynikiem tego, że one chciały tam spędzać czas i pewne osoby, które widziały, które się przewijały w tej sieci, stały się idolami, tak? To były wzory, to były osoby, z którymi ze wszelką cenę chciały się spotykać i były gotowe też zrobić dużo, tak? No i co takiego się stało, że dzisiejsze pokolenie wybiera bycie w sieci, no bo te dzieci za naszych czasów, myśmy spędzali czas na podwórku, tak? No nie było smartfonów. I teraz, zanim może jeszcze tak odpowiem na to pytanie, to bym chciał też jeszcze tak bardzo wyraźnie pewną rzecz zaznaczyć, tak? My napisaliśmy tą książkę i już we wstępie jest napisane o smartfonach, tak? Bo my byśmy chcieli powiedzieć, że smartfony to jest naprawdę cudowny wynalazek, bo tak jak sobie myślimy, gdybyśmy dzisiaj jakaś obca cywilizacja przyleciała na Ziemię, powiedzmy kosmici, tak? I oni by zapytali, hej ludzie, pokażcie nam, jaki macie najlepszy wynalazek, tak? No to my byśmy wzięli takie małe pudełko, wyciągnęli z kieszeni, byśmy powiedzieli, słuchajcie, to jest takie pudełko, że jak tutaj palcem naciśniecie, to możecie znaleźć wszystkie informacje, całą wiedzę swojego świata. Możecie jednym przyciskiem zamówić sobie jedzenie, taksówkę, opłacić wszystko i w ogóle możecie też tym urządzeniem połączyć się z każdym człowiekiem, który mieszka na Ziemi. I to jest smartfon, to jest nasz najlepszy wynalazek. Więc jakby komórki są super. I teraz jakby ta technologia po prostu przesiąknęła do naszej rzeczywistości. I my jako rodzice, no też jakby wychodzimy z takiego założenia, skoro my z tego korzystamy, jest tam dużo śmiesznych, wartościowych, dobrych rzeczy, powstały te portale społecznościowe, które miały nas łączyć, no to nie wykluczajmy naszych dzieci, skoro mój sąsiad dał komórkę, mój syn korzysta, twój syn korzysta, to ja też dam mu komórkę, tak? Tylko okazało się, że zabrakło chyba czegoś takiego jak pewien nadzór, tak? Jakby ta technologia tak szybko poszła, że myśmy nie nadążyli dostosowywać
nadzór nie
przepisów.
Brzmi dobrze, ludzie nie lubią tego słowa, tak jak teraz mówią, czy należałoby w takim razie jakieś coś z tymi mediami społecznościowymi zrobić, może jakoś kontrolować. Ludzie się od razu oburzają, bo to cenzura po kontrola. Bo kontrola i to się bardzo źle kojarzy. Natomiast rzeczywiście, no tak jak pan powiedział, nie możemy pozbawić swoje dzieci takiego wynalazku technologicznego. Nawet jeżeli pan zabierze dziecku tego smartfona, no to ono pójdzie do szkoły, wszyscy będą mieli. To pan je skaże na nie wiem, na wygnanie, na niebyt jakiś. Więc jest to niemożliwe, żeby pozbawić dzieci technologii, dostępu do tej technologii. Też moim zdaniem nie ma nic złego w tym, że dzieci mają swoich idoli. Państwo nie mieli w wieku lat nastu. Ja miałam. Wiesz, jako dziaders mogę powiedzieć, że wieszałam swoich idoli na słomiance. Teraz też dzieci mają idoli. Problem polega na tym, jacy to są idole i czy rodzice o nich wiedzą. Bo jak moja mama wchodziła do pokoju, to widziała, że u mnie tam Michael Jackson na tej słomiance wisi, czy George Michael, czy ktoś jeszcze inny. A rodzice dopiero teraz poznają pseudonimy tych osób, które są niechlubnymi bohaterami tej afery pedofilskiej. Nie mieli pojęcia w ogóle, że ich dzieci mają takich, w cudzysłowie, idoli, też w cudzysłowie.
I to jest takie pytanie, dlaczego nie mieli pojęcia? Tutaj chodzi też o relacje, o komunikację, że my często z takiej perspektywy rodzica mówimy do dzieci, to możesz, tamtego nie możesz, to możesz, tamtego nie możesz, a dziecko też, tak jak my dorośli, chcemy czuć się wolni i to właśnie tam znajdują tą taką wolność, właśnie tam znajdują zrozumienie i mają takie poczucie, no tak, ty stary się przecież nie znasz, bo tutaj jest to, to i to. I teraz, tak jakbyśmy sobie pomyśleli, pani mówi o idolach. Ja rekrutuję najczęściej ludzi młodych, bo w mojej firmie pracują osoby młode i kiedy zadaję takie nawet pytanie, czy jest jakaś osoba z twojego otoczenia, którą się inspirujesz, być może wzorujesz i dlaczego akurat ta? To powiem pani, że jak kiedyś często się znajdowały takie osoby, które rzeczywiście miały idoli i rzeczywiście mówiły często, że mama, tata, babcia, dziadek. Dla mnie to też
autorytety, tak,
idole, autorytety. Osoby, które się wzorują, też takie było piękne, bo to jest taka pokora do tego starszego społeczeństwa, taki wzór. Tak teraz młodzież odpowiada, nie mam. Albo na jednej osobie się nie wzoruje. Na wielu się wzoruje tych osobach i czasami mam wrażenie, no właśnie tak jak pani powiedziała, jacy to są idole, albo właśnie pod przykrywką, że to jest fajnie, jest śmiesznie, ja chcę tam być, bo tam jestem sobą, bo tam jestem akceptowana i potem chcę tak być akceptowana, że tak jak ci influencerzy, potem pod podszewką, no ale chodź do mnie, chodź tutaj, zrób to i wtedy boimy się tej odmowy, bo boimy się odrzucenia, bo my chcemy w tych właśnie potrzebach mieć tą akceptację i jak mamy te potrzeby, to właśnie to są, jedno z tych najwyższych potrzeb jest zdobywanie statusu i uznania i to właśnie są te lajki, to są te serduszka, to jest jedno z najwyższych potrzeb.
Jeśli jeszcze mamy możliwość spotkać się z tym idolem, dotknąć go, no to przecież jest coś fantastycznego, ale rodzice nie wiedzieli o tych idolach i nie wiedzieli o tym, mało tego, o idolach, o tym, że te dziewczynki 13-14-letnie, nie o to chodzi, że korespondują, ale że one się spotykały z nimi. Piły alkohol te dziewczyny. Jedna z nich nawet powiedziała w tym filmiku, pytałam mamy i ona się zgodziła. No oczywiście wiadomo, że mogła skłamać, ale jak to możliwe? Rodzice nie wiedzą, że dziewczyny nie przychodzą na noc takie, że przychodzą do domu będąc pod wpływem alkoholu. Nie mieści mi się to w głowie.
Z jednej strony można powiedzieć, że nie wiedzą, może nie chcieli
wiedzieć. Tak, jest
albo
druga opcja.
Tak, jakby zależy im na tej relacji, mi się wydaje, tym rodzicom. Albo zależy, nie wiem, może na tych dzieciach, albo dzieciom na tyle zależy na relacji z rodzicami, że po prostu tak boją się tej szczerości. Tak po prostu powiedzieć szczerze, że wolą skłamać, a rodzice po prostu chcą zaufać. No albo jest druga sprawa, to co pani mówi. Że
wolą nie powiedzieć
nie
rodzicom, że zostały tak strasznie skrzywdzone.
Bo boją się, jak zostaną ocenione przez ich największych idoli, rodziców. Bo mimo wszystko, kiedy nawet jesteśmy nastolatkami, kiedy jesteśmy dziećmi, to jednak rodzic jest dla nas największym idolem. Co o nas powie, tak? Nam zależy na tym, co o nas powie. I w tym momencie jacy będziemy wobec tych rodziców, że popełniliśmy taki błąd?
Mhm. Ja tutaj jeszcze bym się odniósł do tego, co pani powiedziała wcześniej a propos tego nadzoru. Faktycznie, my dzisiaj żyjemy w takim świecie, że pewne słowa, jak już tylko słyszymy, to mówimy nie.
Tak, to zaraz nadzór jest nie tak. Tylko, nadzór i kontrola jest nie tak. Tak, dzieci też tego nie lubią.
Tylko teraz jakby takie dwie rzeczy mi przychodzą. Pierwsza to, kiedy sami byliśmy młodzi i nie było smartfonów i internetu, to właściwie jedynym miejscem, jedyną porą, kiedy mogliśmy zobaczyć takie nieodpowiednie treści dla nas, dla młodych ludzi, no to był telewizor po 22, tak? Tylko jak dziecko siedziało przed telewizorem po 22, no to rodzic pytał: hej Stasiu, hej Sylwio, hej Marcinku, czemu ty siedzisz, co ty tam robisz? I widział, tak? Jakby czy to jest przemoc, czy to jest seks, czy to jest coś innego niedobrego. To jakby było widać. A dzisiaj jakby włączając, wchodząc w te media społecznościowe, to tak naprawdę dziecko nie wie, na co się natknie. Bo tam jest i hejt, i tam jest przemoc, i tam jest dużo wulgarnych treści. Tak? O każdej porze dnia. I z dowolnego miejsca. Nawet jak my swojemu dziecku tego zakażemy, no to pójdzie do szkoły i kolega, który nie ma tego zakazanego, może to pokazać. I to jest jakby jedna kwestia. Druga rzecz a propos tego nadzoru. Jest takie powiedzenie w Dolinie Krzemowej, dosyć popularne, że co to robi z mózgami naszych dzieci, Bóg tylko jeden wie. I to są słowa Shona Pakera, byłego członka zarządu Facebooka. To jest osoba, która była bardzo blisko związana z technologią. I jak się okazuje, Steve Jobs, Bill Gates, ci ludzie jakby mimo, że tworzą tą technologię najnowocześniejszą, oni swoim dzieciom nie dają dostępu do tej technologii. Dzieci w Dolinie Krzemowej, większość tych najbogatszych ludzi związanych z technologią, chodząc do najlepszych, najbardziej elitarnych szkół, uczy się tam szydełkowania, prac technicznych i tak dalej. Tam nie ma w szkołach tabletów, smartfonów i tak dalej. I teraz pytanie. Skoro ludzie, którzy stworzyli tą technologię, wiedzą coś więcej niż my i dlatego nie dają swoim dzieciom tej technologii. Czy to jest może na takiej zasadzie, że my nie wiemy, co to faktycznie zrobi, co to robi z mózgami naszych dzieci?
Oczywiście, tylko ja bym tutaj nie wyrzucała dziecka z kąpielą, bo ja sobie świata bez technologii, bez smartfonów nie wyobrażam. To może zamiast zabrać, to może jak towarzyszyć dziecku w tym i jak do tego świata przeniknąć, żeby dziecko się w tej technologii nie utopiło.
Akademia Życia.
Pracujecie państwo z dziećmi, z dorosłymi, wiecie doskonale, jak to wygląda w realu. Czy nasze dzieci rzeczywiście nie radzą sobie w tym świecie? Są pozbawione odpowiedniego wsparcia? No bo nie łudźmy się, no nie zabierzemy tych smartfonów. No, nawet jeżeli jakaś szkoła zdecyduje, że w czasie lekcji smartfony będą tam zaaresztowane gdzieś na portierni, to dzieci przyjdą do domu i w tym czasie, kiedy ich rodzice pracują albo nie wiem, robią wiele innych rzeczy, to oni i tak z tymi smartfonami będą. My nie nadążymy za nimi technologicznie. Więc no, moim zdaniem, chyba że państwo mnie przekonacie, że jest inaczej, to my możemy zrobić jedno, nauczyć się jak dziecku, tak jak powiedziałam, mądrze towarzyszyć w tym świecie, jak je wspierać, nie nadzorować, ale orientować się, co ogląda nasze dziecko, właśnie jakich ma idoli, czy te fascynacje mają swój jakiś niebezpieczny, nie daj Boże, ciąg dalszy.
I to właśnie mówimy, tu chodzi o tą równowagę, tak? Tylko, że teraz ta równowaga i ta huśtawka jest tylko w jedną stronę. To tak jak są badania, że każdy nastolatek, tak naprawdę i my, spędzamy przed telefonem 5 godzin dziennie, tak? I te 5 godzin dziennie, co robi dla naszego mózgu?
To 5 to jakieś zaniżone są
badania. Też tak można powiedzieć, tak? A z drugiej strony, ile my rzeczywiście robimy, żeby tą szalę trochę przechylić, tak? Żeby zrobić tą równowagę. Poza tym, wie pani, no naprawdę ten telefon jest po prostu wygodny. I czy my sobie uświadamiamy, co tak naprawdę on robi, co tak naprawdę robi dzieciom. I mam wrażenie, że tego do końca rodzice nie wiedzą.
Ale robi też dobre rzeczy. No powiedzmy, tak, to jest źródło wiedzy dla nich i tak dalej. One nie muszą iść do biblioteki, czy na przykład, nie wiem, zadawać sobie trud. Moment i już wiedzą.
Ale czy nie powinniśmy czasami sobie właśnie zadać ten trud? Bo nasze mózgi już, wie pani co, są wykształcone, tak? Tylko tych dzieci, one się cały czas kształtują.
Ale jak nadążyć? Jak my technologicznie jesteśmy po prostu daleko, daleko w tyle. Nie wiem, trzeba było jakieś przyspieszone kursy sobie zrobić. A rodzice, mówię o rodzicach.
Mhm. Wie pani, ja akurat
staram się nadążać. Muszę pani powiedzieć, staram się nadążać. Nigdy mi się to nie udało.
No to my tutaj też mamy te różne ćwiczenia właśnie w tej książce, które mówią o tym, żeby dać tą równowagę. A jednak powiem też tak szczerze, że nawet jeżeli chodzi o Chiny i u nas, tak, jak się zada pytanie dzieciom, a współpracujemy z kilkunastoma tysiącami dzieci, kiedy pytamy, kim chcesz zostać w przyszłości, one mówią youtuberami, tak? A kiedy zadaje się takie same pytanie w Chinach, to dzieci odpowiadają inżynierami. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze w tym wieku to nie jest pokazywane, bo oni dokładnie wiedzą, co robi z mózgami dzieci właśnie telefon, tak? I oni nie pokazują telefonów. Oni mają też tam ograniczenia, mimo wszystko. Ja nie mówię, że mamy się stać Chinami, tak?
A jak osiągnąć tę równowagę? Podpowiedzcie państwo, teraz słuchają nas rodzice, mam taką nadzieję. Zainspirowani, zainteresowani, oczekujący na takie wskazówki. Jak osiągnąć tę równowagę? Co zrobić, żeby nie być takim okropnym kontrolerem, albo taką osobą, która przyjdzie i mówi, tego wolno, tego nie wolno, bo wiadomo, jak to działa. Tylko jak to zrobić mądrze, przyjaźnie i skutecznie? Przede wszystkim.
Po pierwsze, czy my się zastanawiamy nad komunikacją, którą mówimy do dzieci? Jedno z takich ćwiczeń w moich szkoleniach jest to, kiedy raz dziecko siedzi przed telefonem i jest mama, tata, babcia, dziadek i koleżanka i podchodzą i mówią, zostaw ten telefon, od telefonu boli głowa. Tak? I ta osoba, która tam siedzi z tym telefonem, pytam się, no i co odczuwałaś? Czy miałaś ochotę odłożyć ten telefon? A ta osoba mówiła, nie, absolutnie, chciałam nawet jeszcze bardziej w tym siedzieć, bo zostawałam oskarżana. A potem, kiedy drugi raz robimy to ćwiczenie i ta osoba z tym telefonem siedzi i podchodzi bardziej świadoma mama, tata, babcia, dziadek i mama mówi pierwsze zdanie. Wiesz, Kasiu, jesteś dla mnie ważna. Tata mówi, tęsknię za naszymi wspólnymi wycieczkami rowerowymi. Dziadek mówi, wiesz co, weź naucz mnie robienia zdjęć na tym telefonie, bo ja nie ogarniam. Babcia mówi, chodź zrobimy wspólnie szarlotkę z lodami. I to są takie zdania, takie słowa, które w tym momencie ta osoba, która siedzi z tym telefonem, mówi, już nie mam ochoty być przy tym telefonie.
No bo ma alternatywę atrakcyjną.
Mhm. I
o co idzie za odłóż telefon? Nie ma nic. Odłożę
tak,
i co?
Tak, a z drugiej strony tam jest, Kasiu, jesteś dla mnie ważna. Jest zainteresowanie się, czuje się ta osoba ważna.
Czyli nie muszę uciekać do telefonu, bo jest ktoś, kogo interesuje. Ja, moje życie i tak.
To tam w telefonie oni się czują
takie
ważne.
Proste, takie proste,
takie, no właśnie, to jest coś, co się wydaje, że my mamy robić nie wiadomo co. My kiedyś to robiliśmy i nawet tak jak teraz pani patrzy mi w oczy, jak rzadko dzieci i rodzice patrzą po prostu sobie w oczy. Jednym z naszych takich ćwiczeń, kiedy przychodzą rodzice na zajęcia i mówimy, rodzice, popatrzcie swoim dzieciom w oczy, tak jakby byli malutkimi dziećmi. I w tym momencie patrzą na siebie 30 sekund i już płyną łzy.
A dlaczego młodzi ludzie nie patrzą sobie w oczy? Bo patrzą w telefon?
Bo patrzą w telefon albo po prostu czuli się niezauważeni. To tak jak teraz przychodzą małe dzieci do rodziców i mówią, mamusiu, zobacz, ten obrazek taki ci narysowałem. I mama nawet nie podnosząc wzroku mówi, tak, piękny. W tym momencie co się dzieje?
Albo scena z restauracji, kiedy wszyscy oczekują na posiłek. Kiedyś to były sytuacje do rozmów. Rozmawiamy i nie zauważamy, kiedy już ta pani przyjdzie. A teraz naprawdę pięcioosobowa rodzina. Zaobserwowałam to tak socjologicznie. Teraz na to patrzę. Wszyscy są pochyleni nad telefonami. Tak, i ta babcia, i ten dziadek, i ta mama, i ten tato. Wszyscy.
Nawet mam koleżankę, która pracowała w jednej z takich najsławniejszych restauracji właśnie nad morzem i mówiła, że w przeciągu tygodnia mogła policzyć na palcach jednej ręki. I nawet liczyła, bo to było tak, że była po szkoleniach u nas a propos uważności. I mówiła, Sylwia, naprawdę nie ma osób, które rzeczywiście czekają, patrzą sobie w oczy. To były jednostki i wyjątki, które nie dawały dzieciom telefonu. I teraz potem my jesteśmy tak bardzo niecierpliwi. Dlaczego niecierpliwi? Bo tego uczymy się od nas, od najmłodszych lat, że nawet na ten posiłek nie możemy chwilę poczekać w takiej uważności, w tym, co ja czuję, tylko muszę
teraz
brać
telefon. Powiedzmy, o co chodzi w tym, zacznijmy od minuty uważności. No bo wiemy, że wychowanie odbywa się przez modelowanie. Nie będziemy sobie tutaj jakiś formułek dzieciom przekazywać albo truć im, tego nie wolno, to jest bezpieczne i tak dalej. Tylko one co widzą nas, tak? To powiedzmy, o co chodzi w tym, żeby zacząć od tej minuty uważności, która może się jakoś przeniesie na nasze dzieci.
Sam tytuł właśnie odpowiada na pytanie, co powinniśmy zacząć. Jeżeli mamy na tej szali, tak mówimy, te przykładowe 5 godzin na telefonie, to zacznijmy wykonywać proste ćwiczenia, które trwają na początku minutę. I nauka też pokazuje, jak bardzo takie krótkie ćwiczenia sprawiają, że nasz mózg się odpręża i nasze ciało przychodzi po prostu w lepszy stan. Bo kiedy na przykład odczuwamy stres, to czujemy ścisk w żołądku, serce nam szybciej bije, pocą się ręce. Ale kiedy staniemy w takiej odpowiedniej pozie, wyprostowani, wypięta klata, ręce na biodrach i tak postoimy 2 minuty, to badania pokazują, że poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, obniża się o 25%. I tu jest ponad 100 takich ćwiczeń, które można zastosować z dzieckiem w domu.
A moglibyście
i w szkole.
Państwo jedno takie proste ćwiczenie, tak przykładowo. No to było bardzo takie sugestywne, to co pani powiedziała o tej rozmowie właśnie. Jesteś dla mnie ważny, choć zrobimy szarlotkę, a nie zostaw ten telefon, bo ci tam mózg zepsuje.
Tak, to nawet w tej książce mówimy o słowach, takich zapalnikach, które mogą być zapalnikami właśnie do dzieci, do takiego buntu i jak mówić do dzieci, żeby one bardziej nas słuchały, a z drugiej strony zapominamy o najważniejszej naszej mocy, którą cały czas mamy w sobie, a mianowicie oddech. Nie potrzebujemy mieć ze sobą gadżetów różnych, tylko tak jak to się mówi, a jesteś zdenerwowany, weź 10 głębokich oddechów. O tym mówią żołnierze Navy Seals, o tym mówią najlepsi sportowcy wszechczasów, tak? Novak Djokovic, który już kilka lat temu napisał książkę o tym, że coś, co go najbardziej wyciągnęło do góry, to właśnie była ta uważność, to właśnie były oddechy. I jednym z takich najprostszych i najbardziej sławną techniką oddechową to jest oddech na 4, tak zwany oddech kwadratowy.
Tak, czyli tak. Ale proszę wdech, powiedzieć, tak. Proszę powiedzieć, mówiliśmy o tym, ale nigdy za dużo, o takich ważnych rzeczach. Tak.
Czyli bierzemy wdech na 4, przytrzymujemy na 4, wydech na 4 i przytrzymujemy, tak? I to jest, dla mnie to jest takie podobne do naszej diety, którą być może jest mnóstwo dietetyków, tak? Tylko dlaczego właśnie więcej ludzi umiera z otyłości, a nie z niedożywienia? Bo my w teorii jesteśmy świetni, tylko praktyka. Ale jeżeli poczujemy tą praktykę, to co nam daje rzeczywiście i mamy... ale ja się fajnie z tym czuję, widzę tą różnicę, to być może będziemy chcieli praktykować. I nawet ta minuta nam dużo da.
Proszę Państwa, no to zacznijmy od tej minuty uważności. Przed nami weekend, to doskonała okazja, czas na uważność. Od tego warto zacząć, a potem już oby nam weszło w krew. Mam nadzieję, że przekonali Państwa do tego nasi goście. Przypomnę, to byli dziś Państwo Sylwia i Marcin Świsłowscy, autorzy książki pod tytułem właśnie Zacznijmy od minuty uważności, o tym, jak wspierać dzieci, by lepiej odnalazły się we współczesnym świecie. My dzisiaj dajemy wędkę. Proszę Państwa, udanych łowów życzymy i przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.